Wydawnictwo Luna przedstawia Roma J. Fischer. Szczęście pod świerkami. Czyta Anna Szymańczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Gdynianom i miłośnikom Gdyni. Decyzja. Greenock, Szkocja, 17 lipca 1945 roku. Apolonia Venta z oczami pełnymi łez bezwiednie miała w dłoniach list od swojego męża Emiliana. Przeczytała go jeszcze na ulicy, natychmiast po odbiorze ze skrzynki postrestant poczty w Greenock. Od słów zawartych w liście zakręciło jej się w głowie. Niewiele brakowało, by się przewróciła. Wywołały szaloną gonitwę myśli, a właściwie kompletny mętlik. Szła przed siebie, pchana siłą woli. Zaszklone oczy ledwie rozpoznawały drogę do parku, bo jej się wydało, że tylko tam znajdzie odrobinę wyciszenia, prywatności. Siadłszy na ławce na uboczu, jeszcze kilkakroć wczytała się w treść. List był pełen mężowskich miłosnych zaklęć, które po ponad 6-letniej wojennej z nim rozłące, a także rozłące z Polską, musiały wywołać taki stan. Znalazła w nim także kilka słów napisanych przez ich 14-letnią córkę Łucję. Mamusiu, kocham cię bardzo, jestem z ciebie dumna, tęsknię i czekam. Piękny charakter pisma, chyba nawet podobny do jej, co ją dodatkowo wzruszyło. Tyle, że Łucja stawiała znacznie drobniejsze litery niż ona. W kopercie była także fotografia córki sprzed miesiąca. Apolonia tuliła zdjęcie do serca, nie tamując łez. Gdyby porównała je ze swoją dawną podobizną jako 14-latki, byłyby chyba podobne do siebie jak dwie krople wody. Grzywka, bystre oczy, choć u córki dostrzegła nieco melancholii w spojrzeniu. Zgrabne usta, bluzeczka z koronkowym kołnierzykiem kryjąca drobne dziewczęce piersi. Boże, to już jest mała kobietka. Gdy ta myśl pojawiła się w jej głowie, przymknęła oczy. Po chwili przywołała z pamięci obraz sprzed 6 lat, z 24 sierpnia 1939 roku z Gdyni. Nabrzeże francuskie przy dworcu morskim, pożegnanie transatlantyku MS Batory, wypływającego w swoją podróż numer 39, która dla niej była pierwszym rejsem w składzie załogi tego statku. Był on jednym z 6 transatlantyków pływających pod znakami firmy GAL. Przy burcie, wśród zwyczajowego tłumu żegnającego załogę i pasażerów, Łucja z uśmiechniętą buzią obok poważnego, wręcz zadumanego Emiliana. Podskakiwała od czasu do czasu z emocji. Machały do siebie rękoma, a potem chusteczkami, aż przestały się widzieć. Apolonia stała na pokładzie słonecznym, najwyższym pokładzie statku, na którym znajdował się mostek kapitański. Obok inni członkowie załogi także żegnali swoich najbliższych. Łucja za kilka dni miała pójść do pierwszej klasy, a ona miała wrócić z Nowego Jorku do Gdyni w końcu drugiej dekady września z zamówionymi przez córkę amerykańskimi gumkami, ołówkami i zeszytami. Cieszyły się, że po powrocie opowie córce o wrażeniach z rejsu po oceanie, pobycie w Ameryce, ale najbardziej na wspólny spacer po polance redłowskiej i być może wyjścia na plażę. Później będą oglądały zdjęcia będące pamiątką z podróży. Apolonia kochała to młode miasto, z którym po studiach postanowiła związać się na zawsze, na dobre i złe, chociaż mogła zostać w swoim rodzinnym Poznaniu. Niedługo po przyjeździe do Gdyni spotkała Emiliana, miłość swojego życia, i się pobrali. Spoglądając tamtego dnia ze słonecznego pokładu na rozemocjonowaną córeczkę i zadumanego męża, zastanawiała się, czy zmiana pracy rzeczywiście wpłynie na poprawę standardu życia rodzinnego, tak jak sądziła, co wynagrodzi im częste, na ogół 20-dniowe rozstania, choć czasami będą pewnie nieco dłuższe. Całkiem niedawno bowiem dostała nieoczekiwaną propozycję objęcia funkcji szefowej kabin klasy turystycznej, odpowiednika drugiej klasy w nomenklaturze zachodnich statków pasażerskich, na najmłodszym wówczas polskim transatlantyku. Przyjęła ją, gdyż miała tam zarabiać blisko 2-krotnie więcej niż dotychczas, ale poza tym myślała także o poznawaniu świata, jako że Batory pływał przecież nie tylko do Ameryki. Ostatnie lata pracowała w gdyńskim domu zdrojowym, gdzie kierowała jego częścią hotelową z wyłącznie luksusowymi pokojami. Do pracy miała blisko. Mieszkali wspólnie z jej rodzicami, Marcjanną i Bolesławem Promińskimi, w willi przy ulicy Paderewskiego. Pamiętała, jak tato, kierownik działu w biurze budowy portu w Gdyni, w 2 lata po zamieszkaniu w niej cieszył się z kupna w 1926 roku działki budowlanej. Potem podczas każdorazowego przyjazdu z Poznania, gdzie w 1924 roku podjęła studia uniwersyteckie, podziwiała, jak rośnie wymarzona willa rodziców. Apolonia znowu spojrzała na zdjęcie córki. Śliczna dziewczyna. Może ma już jakąś sympatię, albo chociaż idola, jak ja w jej wieku. Pokręciła głową. Na moment uśmiechnęła się blado. Jako młoda gimnazjalistka stała się przysięgłą fanką Józika Kostrzewskiego. Pana Józefa Kostrzewskiego, poprawiła się w myślach. Zresztą profesora. On miał wówczas niewiele ponad 30 lat i wszystkie koleżanki z gimnazjum szalały za nim i mówiły o nim per Józik. Takie to były czasy. Lata I wojny światowej i tuż po niej nie sprzyjały wesołym zabawom, chociaż mama i dziadkowie starali się, aby jedynaczka nie odczuwała wojennej atmosfery. Mimo trudności organizowali częste wycieczki do ogrodu botanicznego, na końcu Jeżyc, czy do zoo przy Zwierzynieckiej, nazywanej wówczas jeszcze Tiergartenstrasse. Albo nad jezioro Rusałka, do Golęcina, co pozwalało jej myśleć o wszystkim, tylko nie o wojnie, która przecież toczyła się tak niedaleko. Cieszyła się wszystkim na pokaz, dla rodziców i dziadków, bo wiedziała, że oni wszystko to robią dla niej. Chociaż miała dopiero 10 lat, to nie umknęły jej uwadze przyciszone domowe rozmowy o wzroście cen żywności o 100%, o szturmie mieszkańców miasta na banki, żeby wycofać swoje oszczędności. Wyłapywała strzępki innych informacji. Wiedziała, że zaczynało brakować węgla, co wkrótce miała odczuć na własnej skórze. Potem dowiedziała się, że zaczął obowiązywać przepis o pieczeniu chleba z domieszką suszonych ziemniaków. Na początku kolejnego roku wprowadzono kartki na chleb i mąkę zwane znaczkami. Przypadkiem usłyszała słowa kucharki, która opowiadała babci, że na Wolnicy dzieją się dantejskie sceny podczas sprzedaży mięsa. Przychodzą tam tysiące kobiet z różnych dzielnic Poznania, bo każda chciała zdobyć choć kawałek wieprzowiny. Racja chleba w końcu wojny wynosiła 450 gramów tygodniowo na osobę. Wzywano ludność do zbierania różnego rodzaju pestek, aby wytłoczyć z nich tłuszcz. Ludzie szukali po rowach pokrzyw, służących jako surowiec do tkania materiałów na ubrania. Widząc to wszystko, zgadzała się na każde jedzenie, nawet takie, którego kiedyś nie lubiła. Nosiła każdy ubiór, jaki jej podano. Starała się nie sprawiać żadnych dodatkowych kłopotów dorosłym, a domownicy głośno ją chwalili, że tak szybko dorosła. Westchnęła głęboko, a po chwili w pamięci zaczął się przewijać nieco inny film. W grudniu 1918 roku miał miejsce przyjazd do Poznania mistrza Ignacego Paderewskiego. Odbył się ogromny marsz mieszkańców z biało-czerwonymi flagami i pochodniami przez zaciemnione ulice miasta od dworca pod hotel Bazar, gdzie się zatrzymał. Promińscy mieszkali od pokoleń w Śródmieściu, więc wiele mogli oglądać z okien swojego mieszkania. Potem z daleka dochodził szum tłumu, oklaski, wiwaty, śpiewy. Paderewski przemówił do zebranych z balkonu hotelu Bazar. Dziadek i tato, który kilka dni wcześniej wrócił z Lubeki, zdawali potem relacje. Ależ tam były emocje. Władze niemieckie chciały przyjazd Paderewskiego przemilczeć czy ograniczyć ewentualne demonstracje. Wygasiły więc latarnie uliczne, ale ludzie i tak przyszli tłumnie pod hotel, nawet z najbardziej odległych części miasta. Przy okazji dotarło do niej wówczas, że tato tylko dlatego nie został zmobilizowany podczas wojny, iż był cenionym projektantem nieustannie rozbudowywanego portu w Lubece. Teraz, mając wolny czas, codziennie wyruszał na miasto zbierać informacje i spotykać się z dawnymi przyjaciółmi. Większość wiadomości o tym, co dzieje się w mieście, przekazywano sobie wówczas pocztą pantoflową, bo gazety niemieckojęzyczne o takich sprawach zwykle nie pisały. Czasami pojawiały się ulotki, rozlepiano ogłoszenia po polsku, ale władze szybko je uprzątały. Tato wstawał celowo wcześniej i na ogół coś przynosił, co stawało się tematem rozmów podczas śniadania. Dzisiaj natomiast, pomyślała, wystarczy, że w radiu powiedzą kilka słów o jakimś wydarzeniu i już cały świat o tym wie. Albo puszczą ładną piosenkę i wnet słuchacze na całym świecie ją znają i nucą. Jak choćby Besame Mucho czy Amor Andiego Russella albo Boogie Woogie Bugle Boy zespołu Andrew Sisters. A nawet Lili Marlin w wykonaniu Lail Anderson czy śpiewana w końcu wojny przez Marlene Dietrich. Apolonia nie zdążyła nawet odetchnąć, kiedy zaczął się wyświetlać w jej pamięci kolejny film. Tym razem ze zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Przez jakiś czas nie było jej wolno zbliżać się do okien, ale niekiedy słyszała strzały. Gdy powstanie się zakończyło, na każdym kroku było widać biało-czerwone flagi. Mogła znowu wychodzić na ulicę i wróciła do nauki, bo dosyć szybko wznowiono funkcjonowanie szkół. Niebawem rozpoczęła się akcja polonizacji dotychczasowego Muzeum Cesarza Fryderyka Wilhelma III i przemianowania go na Muzeum Wielkopolskie. Główną rolę grał w tym dziele właśnie profesor Kostrzewski, Juzik. Znowu blado się uśmiechnęła. Za te właśnie działania wielbili go poznaniacy. Gimnazjalistki wręcz za nim szalały, a ona była przecież jedną z nich. Wielkopolska dopiero co wróciła do macierzy, więc to były pierwsze wydarzenia, w których mogła uczestniczyć jako nastolatka, odkrywać i rozwijać swój patriotyzm. Nie wszystko sobie wówczas jeszcze w pełni uświadamiała, ale jej serce biło bardzo mocno dla Polski. Nie dziwiła się więc ojcu, który z ochotą, choć bez zapłaty, wyjeżdżał często do Warszawy, a czasami nad morze do jakiejś nieznanej jej wówczas Gdyni. Brał udział w pracach studyjnych i opracowywaniu technicznej koncepcji budowy tam portu, konkurencyjnego dla Gdańska. Zespołem kierował inżynier Tadeusz Wenda, wówczas już pracownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu, z którym spotykali się kiedyś w Rosji i Francji. Kiedy zapadła w 1922 roku sejmowa decyzja o budowie nowego portu, ojciec przeniósł się do stałej pracy do Gdyni, a z nim wyjechała mama. W tym czasie Apolonia była już blisko matury, a potem rozpoczęła studia na Uniwersytecie Poznańskim. W trakcie ostatniego roku studiów podjęła decyzję, że śladem rodziców zamieszka w Gdyni. Liczyła na to, że nad polskim morzem uda jej się spożytkować swoją wiedzę. Dzięki wykładom profesorów Józefa Kostrzewskiego i Mikołaja Rudnickiego podczas swoich slawistycznych studiów nabrała absolutnego przekonania o słowiańskości Kaszub. To ułatwiło jej podjęcie decyzji o przeprowadzce do Gdyni, do niedawna jeszcze niewielkiej kaszubskiej wioski. Prężnie się rozwijała, bo budowany port przyciągał rzesze pracowników z całego kraju. Już w 1926 roku nadano jej prawa miejskie. Latem 1929 roku Apolonia ukończyła studia i przeniosła się do Gdyni na stałe. Rodzice kończyli urządzać się w wybudowanej willi, a ona podjęła pracę 200 metrów od domu, w nowo otwartym domu zdrojowym u wlotu Alei Kasyna, przemianowanej w 1931 roku na Aleję Marszałka Piłsudskiego. Taka była konieczność chwili, gdyż niestety w tym czasie nie znalazła pracy w swoim zawodzie. Zajęła się więc hotelarstwem, choć przekonana, że to tylko tymczasowo, że w niedalekiej przyszłości powstanie w Gdyni jakaś instytucja, w której jej wiedza będzie przydatna.